Witamy Państwa w programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Dzisiaj z Warszawy witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Warszawie przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ulicy Wspólnej. Ulica Wspólna połączyła wszystkich tych, którzy tutaj dzisiaj przyszli, aby protestować i również aby bronić polskiej ziemi, bronić tego, co jeszcze można uratować. Mówi się o tym, że sprzedano przemysł, sprzedano usługi, sprzedano banki, jest jeszcze ziemia i lasy, bo również w sprawie lasów zebrali się ludzie tutaj, aby protestować. Jakie te protesty są, gdzie i jaką mają formę, będziemy o tym rozmawiać oraz o meritum sprawy, o sprzedaży polskiej ziemi w obce ręce, a także o sytuacji ekonomicznej polskich rolników, która zmusza ich do tego, aby tutaj przed tym budynkiem przyjść i protestować i wyrażać swoje niezadowolenie z tej sytuacji. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z panem senatorem Jerzym Chruścikowskim, przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale tutaj dzisiaj pan jest jako przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, Związku Zawodowego Rolników. Panie senatorze, dzisiaj trwają protesty w całej Polsce. Gdzie one trwały i trwają, jaką również mają formę?
Jesteśmy właśnie pod urzędem ministra rolnictwa, który dzisiaj tak licznie, parę tysięcy rolników się zgromadziły. Ale pamiętajmy, że protest nie był głównym protestem tu w Warszawie. On jest w całym kraju. Szczególnie rolnicy na zachodniopomorskim, na drogach protestują. W rejonie Szczecina, Koszalina, na Dolnym Śląsku. Protestują również w Pławinku, tam gdzie rolnicy stoją na polach i protestują o to, aby mogli wydzierżawić tą ziemię. Protestują tutaj na Kujawach, jak już wspomniałem. Również łódzkie, również województwo pod urzędem wojewódzkim na terenie województwa łódzkiego, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu też pod urzędem wojewódzkim, a lubelskim, jak już wspomniałem, to jest też pod urzędem wojewódzkim. Natomiast Małopolska, to jest rejon Limanowej, tutaj się mocno zbierają w Nowym Sączu i tutaj, tam się zgromadzili, popierając właśnie rolników, tą akcję protestacyjną całe na kraj. Również bardzo mocno w różnych regionach naszego kraju delegacje, które tam, gdzie mogły zorganizować, tak jak mówię, nawet chociaż w ostatniej chwili w Poznaniu, bo wczoraj był zjazd Rolniczej Solidarności w Poznaniu, gdzie nowe władze zostały wybrane, ale też powiedzieli, że się dołączają. Widać dzisiaj, że nie tylko są rolnicy z Rolniczej Solidarności, to są rolnicy z całej Polski, którzy dzisiaj dołączają się i oto dzisiaj, po niespodziewanie można powiedzieć, kółka rolnicze dołączyły się do naszego protestu, jak również Samoobrona. Jest to miły akcent, że związki zawodowe wcześniej zapraszane nie przychodziły, ale widać zjednoczył ich problem. Problem dzisiaj choroby afrykańskiego pomoru, gdzie dotknęła tak poważnie rolników i akcja pod hasłem dzisiaj obrona polskiej ziemi i lasów zaskutkowała jeszcze problemem afrykańskiego pomoru, jak i również problem, który najmocniej zgromadził tu rolników, szczególnie kółek i samoobrony, którzy mówili, że ta ustawa, która została przegłosowana w tej chwili w Sejmie i w Senacie i podpisał prezydent, która zabiera 1,5 miliarda dopłat polskim rolnikom, no to już dobiło całkiem i to już wszystko zmobilizowało, że ci rolnicy dzisiaj są. Tutaj w Warszawie parotysięczna manifestacja rolników składająca petycję do premiera, dość lekceważenia rolników. Panie premierze, czas podjąć dialog, bo inaczej te protesty się nie skończą, a rozleją się na całą Polskę. No i to jest właśnie dzisiaj głos polskiej wsi.
Panie przewodniczący, pan jest senatorem z Prawa i Sprawiedliwości, ale to sami związkowcy wybrali pana na przewodniczącego i chcą, aby pan, jako również polityk parlamentarny, był ich przewodniczącym. Trudno z tym dyskutować, taka jest wola ludzi. Pan mówi o tym, że na tym proteście są również ludzie z Samoobrony, z kółek rolniczych, wiceprezesa również Izby Rolniczej. Widać, że niezależnie od anturażu politycznego protest jest, a więc sprawa naprawdę musi być ważna, pilna i no tak chociażby nie waży się racji ilością głosów, ale argumentami, ale już nawet potem widać, że sprawa jest ważna i chyba ci ludzie, którzy tutaj są, mają jednak rację.
Tak, jako Solidarność Rolników wzięliśmy cały ciężar odpowiedzialności za tą manifestację poparcia. Przypomnę, że to nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej w Szczecinie zobowiązało całe nasze struktury i innych apelem do innych organizacji, aby się włączyli. Widać, że problem jest i my dzisiaj, mówiłem to, jesteśmy od tego, aby oczekiwać od rządzących realizacji postulatów, które nie zostały do tej pory zrealizowane, ale również dzisiaj mówimy jednym głosem tutaj, że jest nowy problem. Problem afrykańskiego pomoru świń, którego trzeba rozwiązać. I w zasadzie dzisiaj to można powiedzieć, że rząd powinien nam dziękować, że się chłopi zebrali i Brukseli pokazują, że trzeba natychmiastowych działań, że nie tylko polskie działania, ale również działania nasze powinny być ze strony całej Unii Europejskiej. Myśmy 3 dni temu byliśmy w Brukseli i tam argumentowaliśmy na posiedzenie w Kopa Kodżeka, na spotkaniach, które mieliśmy okazję spotykać się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, mówiąc, że trzeba natychmiastowych działań pomocy tych, którzy są odpowiedzialni, i nie może być tak, że Polska stanie się strefą buforową i nas się wyłączy na 3 lata produkcji trzody chlewnej, a inne kraje na 3 miesiące. Stąd wspólne, solidarne działanie całej Unii Europejskiej, bo można znaleźć rozwiązania prawne, można zabezpieczyć się przed tym pomorem, żeby dalej się nie rozwijał, ale Polska nie może ponosić całej odpowiedzialności, stąd wspólny, solidarny protest, bym powiedział, pomocy całemu rządowi, a jak rząd lekceważy, nie chce z nami rozmawiać, to znaczy, że rząd będzie butem miał dalej, i apelujemy dzisiaj do rządu, aby szybko podjął dialog i współpracę i działania na całym forum europejskim. Ja jako wiceprezydent Kopa Kodżeka mówiłem o tym w Brukseli, mówię i powtarzamy i będziemy wspólnie działać, żeby pomóc. Ale rząd musi dołożyć starań, rząd musi włączyć się i nie mówić, że tylko trzeba pomyśleć, co zrobić. To trzeba działać.
Panie przewodniczący, ten protest w obronie lasów i w obronie ziemi, taka była jego pierwotne, takie jego pierwotne przeznaczenie. A tutaj wyszł problem z tym afrykańskim pomorem świń. Wracając do tematu ziemi, mówicie o konieczności renegocjacji traktatu europejskiego, tak aby zabezpieczyć polską ziemię przed wyprzedażą. Czy myśli, że pan, że jest to możliwe i czy jest to do osiągnięcia? No i chyba należy zapytać przez ten rząd.
No tak, pamiętamy, że już od 2 lat mówimy o tym, że trzeba zmienić w Polsce ustawę, która da pierwszeństwo nabycia ziemi polskim rolnikom, szczególnie gospodarstwom rodzinnym. I ten plan pracy trwa już, można powiedzieć, ponad rok. Rząd do tej pory nie zrealizował tych naszych oczekiwań, zawartych ustaleń. Stąd przyspieszamy jakby nacisk tutaj w formie protestów, żeby to rozwiązanie prawne nastąpiło. W międzyczasie, kiedy w Sejmie wprowadzono zmianę przy budżecie, a potem ustawy o lasach, gdzie pozbawia się lasy prawie 1,6 mld środków bieżących funkcjonowania i podatkiem 2% nakłada, to oburzenie nastąpiło całego społeczeństwa i ja cieszę się, że taka inicjatywa została podjęta w celu zwołania przez Sejm referendum narodowego, w której opowiemy się za lasami państwowymi, a szczególnie dla nas ważny postulat, to drugie pytanie, które mówi o tym, że my chcemy prowadzić zakaz sprzedaży ziemi i renegocjować to. Dlatego apelujemy i tutaj wszyscy nasi działacze i rolnicy, żeby zbierali podpisy pod referendum, żeby dać wyraz temu parlamentowi, żeby w końcu podjął decyzję, że to naród, suweren ma podjąć decyzję, czy chce, czy nie chce, bo rządzący nie mają pełnego prawa do decydowania. Naród jest suwerenem i trzeba go słuchać. Jeśli chcą woli referendum, niech się naród wypowie, czy jest za tym, czy nie. A my pomagamy w tym wspólnym działaniu, czyli 2 rozwiązania. Jedno to jest to prawne, które można już robić do 16 roku, a drugie, które byłoby całkowitą dla nas ulgą już, gdyby wprowadzić pewne moratorium do czasu, kiedy, jak jest zapisane w pytaniu, 5 krajów i Polska będzie na równych warunkach, wtedy możemy mówić, że mamy równe warunki, wtedy nie obawiamy się konkurencji, która zniszczy i wykupi ziemię polską.
Panie przewodniczący, z naszymi kamerami interweniowaliśmy w tej sprawie zarówno w Szczecinie. Taki sam program się odbył, jak tutaj ma miejsce. Byliśmy również w tym roku w Pławinku. Taki długi czas, a tu widać, że mimo wszystko znowu ludzie muszą przyjeżdżać i protestować pod urzędami. Czy to jest pana zdaniem, jako związkowca, związki mają również za zadanie kontrolować władzę. Czy jest to normalne w państwie demokratycznym, aby jakieś proste unormowania prawne wymagały tak długiego czasu?
Ja myślę, gdyby pan premier poważnie traktował polskie rolnictwo i poważnie traktował związki zawodowe, nieważne czy to mój, czy kółka, czy samoobrona, czy nawet inne organizacje, to by dzisiaj przez 7 lat znalazł czas na spotkanie. A prawie 7 lat ten rząd rządzi i nie znalazł czasu na to, żeby spotkać się z nami, ze związkami, siąść do stołu i rozmawiać. To jest chyba pierwszy rząd w historii 25 lat, można powiedzieć, po 89 roku, bo teraz będziemy za 25 lat. Nie spotkał się ten rząd z polskimi rolnikami. Wysyłanie ministra, który potem mówi, że niestety na rozmowach, negocjacjach niewiele może, bo nie od niego zależy, jest to wyraźną butą premiera, który lekceważy. Jeżeli premier dalej będzie lekceważył polskich rolników, to pamiętajmy, my nie ustaniemy, my będziemy protestować, aż osiągniemy to, co dla nas jest najważniejsze. To, że mamy prawo istnieć, że mamy prawo mieć polską ziemię, funkcjonować, ale również mamy mieć prawo do tego pełnych płatności, pełnych godziwej zapłaty za naszą pracę, a nie lekceważenie i nie doprowadzania do bankructwa polskich gospodarstw.
Panie przewodniczący, czy Solidarność Rolników Indywidualnych to jakiś marginalny związek, parę osób, które żąda spotkania z premierem? No premier nie będzie miał na to czasu. Czy takie traktowanie związku no, jest uzasadnione? Solidarność Rolnicza, jaki to jest związek? Czy jest to partner godny do tego, żeby rozmawiać z samym szefem no, państwa w osobie premiera?
Ja myślę, że spokojnie można powiedzieć, że jesteśmy związkiem, który powstał w latach 80, 81 dokładnie zarejestrowany i to mamy już ponad 33-letnią tradycję. Jest to związek kilkuset tysięcznych rolników. To nie jest byle jaki związek, który się nie stąd, z pietruszki znalazł. To już jest historia stworzona i dzisiaj widać na tych protestach rolniczą solidarność. To głównie rolnicza solidarność protestuje i wspierana przez normalnych rolników, nie przez innych. Dzisiaj, no dobrze, że przyszli liderzy, którzy z samoobrony, dobrze, że przyszli nawet wiceliderzy, bo przecież Władka Serafina dzisiaj tutaj nie ma, że wspierają. Chwała im za to, ale niech wspierają dalej mocniej i wtedy może premier przestanie lekceważyć nas, że to tylko Solidarność jedyna w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, ile organizacji w Polsce przez te 7 lat procesuje. Boją się, ja nie wiem dlaczego. W ogóle rolnicy się boją dzisiaj mówić prawdy, bo się boją kontroli, boją się tych skarg, których ich dziś sikają, windykacji, ale przestańmy się bać. Obudźmy się rolnicy, powiedzmy temu rządowi. Dość nasz lekceważenia.
Dziękuję. Mówił pan senator i przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Proszę państwa, jak mówił przewodniczący premier, od 7 lat nie spotkał się ze związkiem. Jeśli tak ma wyglądać dialog społeczny w naszej ojczyźnie, to nie ma co się dziwić, że ludzie wychodzą na ulicę i protestują, blokują gdzieniegdzie w Polsce drogi, gdzieniegdzie urzędy. No, jeśli tak wygląda ten dialog społeczny. Zostańcie państwo z nami, by zgłębić bardziej ten temat polskiej ziemi i polskich lasów.
Zagrożona jest polska ziemia, ale również i lasy, stąd obecność na naszym programie kolejnych gości. Jest z nami pan Marek Szary, przewodniczący Solidarności Leśników z Radomia. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
W jaki sposób zmiana ustawy o lasach wpłynie na funkcjonowanie polskich lasów?
No przede wszystkim ta zmiana spowodowała, że lasy państwowe będą musiały wypłacić 1,6 mld w ciągu 2 lat. To są pieniądze, których lasy nie mają.
W mediach ciągle słyszymy, że lasy mają bardzo dużo pieniędzy.
Lasy mają bardzo dużo pieniędzy, tylko że te pieniądze są przeznaczone na bieżącą działalność. Pokazuje się, że na kontach tam któregoś dnia było 3 miliardy, czy niecałe 3 miliardy, ale nikt nie pokazuje, ile w tym dniu było zobowiązań, które lasy muszą najpierw zrealizować. I dopiero wtedy można zobaczyć, ile tych wolnych pieniędzy jest. Tych wolnych pieniędzy wystarczy na pokrycie w tym roku tego haraczu. Natomiast co będzie w przyszłym roku, no to o tym nikt nie jest w stanie nas zapewnić. Dyrektor generalny, który powtarza gdzieś tam w telewizji, po raz pierwszy, kiedy się spotkał z ministrem w obecności związków zawodowych, powiedział wprost, nie stać nas na to. Później nagle okazuje się, że gdzieś tam przemyślał albo ktoś mu kazał przemyśleć tą sprawę. Dzisiaj mówi, że no jakoś tam znajdziemy te pieniądze, ale powtarza cały czas w 2014 roku. Te pieniądze, które zabiera się nam, to nie są pieniądze, które powstały w ciągu jednego roku. To są pieniądze, które były zbierane przez leśników na sytuację jakichś klęsk żywiołowych w lasach, na nadzwyczajne sytuacje, powodzie, huragany, pożary. Z tych pieniędzy to jest, miały być usuwane te klęski i później przywracany w tym miejscu, gdzie przestał być las, miał być przywracany las. A teraz na to nie mamy pieniędzy. Już podjęto decyzję w lasach o bardzo silnym ograniczeniu tej działalności rozwojowej lasów. Co dalej będzie, nie wiemy. Jeżeli jakiś kryzys nastąpi na przykład w sprzedaży drewna, to lasów nie będzie stać nawet na zapłacenie pracownikom.
W tym kontekście jaką pan widzi przyszłość polskich lasów?
Ja myślę, że tu jest jakiś ukryty cel. Chce się najpierw pozbawić polskich leśników i lasy pieniędzy po to, żeby potem przeprowadzić działania restrukturyzacyjne. Działania restrukturyzacyjne takie podobne, jak to wprowadzono w szpitalach. Ja tylko zwracam uwagę, że Platforma Obywatelska składała, i prezydent zresztą składała deklarację, że nie będzie prywatyzowała służby zdrowia, nie będzie prywatyzowała szpitali, a tymczasem mamy taki przykład w Mysłowicach. I tego się obawiamy, że podobny scenariusz czeka lasy, a w zanadrzu mamy ten rok 2016, kiedy ziemię polską będzie mógł wykupić każdy, kto tylko będzie posiadał pieniądze. My, Polacy, nie mamy pieniędzy. Nie jesteśmy tak dobrze sytuowani, jak nasi przyjaciele z Zachodu. I tego się obawiamy, że te pieniądze, te lasy nasze, które są ostoją polskości, bo tam jest polska krew, tam są krew bohaterów, którzy ginęli za Polskę, że one mogą przejść w obce ręce.
Dziękuję bardzo. Pan Marcin Dunin, Solidarność Leśników. Jest wielu młodych ludzi, którzy posiadają wykształcenie w tym kierunku, aby służyć polskim lasom. Jak pan widzi przyszłość tych ludzi?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szczęść Boże. No, chciałem właśnie powiedzieć, że byliśmy około miesiąca temu w parafii Sadowne, w tam takiej pięknej scenerii leśnej, i był poruszany między innymi przez pana profesora Szyszko, pana profesora Bąka, problem młodych ludzi, braku dla nich perspektyw. W lasach jest możliwość zatrudnienia ludzi, zwłaszcza z wykształceniem leśnym. Ci ludzie niestety muszą wyjeżdżać na zachód albo siedzą na bezrobociu i mają się innych zajęć niezgodnie ze swoim wykształceniem. I tutaj trzeba było szukać, właśnie tu można ulokować te pieniądze, które się rzekomo chce wydać na budowę niewiadomych dróg, które nie wiadomo, czy one będą te drogi, czy nie będą. Tu można wiele z tych młodych osób zatrudnić. Bo przecież młodzi ludzie to jest przyszłość nasza. My długo nie popracujemy, my już idziemy w dół. A trzeba patrzeć w przyszłość. To chciałem przede wszystkim zaznaczyć.
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy dzisiaj program realizujemy z Warszawy. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Na nasz program i na ten protest przybył prezes Krajowej Rady Izby Rolniczych, pan Wiktor Szmulewicz. Panie prezesie, Izba Rolnicza to konstytucyjny organ, który ma reprezentować rolników przed instytucjami państwowymi. Sprawa sprzedaży ziemi obcokrajowcom, uregulowania tego. Jak pan jako prezes patrzy na postępowanie lub też brak postępowania w tej kwestii rządu, a być może są jakieś inne informacje?
Sądzę, że wobec tego prawa, które dzisiaj jest, możemy realizować tyle, ile można. Staramy się wyeliminowywać słupy. Często jest to dosyć trudne, bo za nim stoją, że tak powiem, ludzie i rolnicy często też, którzy potrafią kupić dla kogoś. Uważam, żeby dobrze sprzedawać ziemię dla polskich chłopów, trzeba zmienić ustawę. Ustawa jest rzeczą to konieczną dzisiaj, bo według tej ustawy będziemy mieć protesty, sprawy i sądowe i różne, i każdy będzie miał wtedy rację. Poza sprzedażą ziemi ważne jest także ustawa o dobrej ustawie o dzierżawie ziemi. Dzierżawa dzisiaj ziemi, dzisiaj sprzedaż ziemi bardzo drogiej często dla rolników, którzy chcą tą ziemię uprawiać, jest często pętlą na szyi albo wyrzeczeniem się na wiele lat. Bo przy takim głodzie ziemi i przy tak wysokich cenach inwestowanie w ziemię jest rzeczą dla rolników bardzo właśnie trudną.
Panie prezesie, co Izba Rolnicza proponowała rządowi i panu premierowi, czy też ministrowi rolnictwa, aby tę sytuację jak najszybciej rozwiązać?
Uważam, że zmiana ustawy, określenie, co to jest dzisiaj gospodarstwo akurat rodzinne, do jakiej to powierzchni, i to, co mamy w konstytucji, mamy zapis, tak naprawdę mówiąc, pusty. Gospodarstwo akurat rodzinne, przy różnych ustawach, przy różnych przepisach ta interpretacja jest po prostu różna. I dzisiaj powinniśmy nakreślić to, do jakich to gospodarstw, w jakich to regionach Polski trzeba dążyć. Sądzę, że polityka obrotu ziemią powinna regionalna być także, bo problem bieszczadzki, Podkarpacia czy Kieleczyzny jest zupełnie inny niż zachodnio-topomorskim, lubuskim czy na Warmii. To jest zupełnie inna bajka, inny właśnie kraj.
Panie prezesie, a więc z tego, bo przyszedł pan tutaj na ten protest, aby również przemówić do zebranych ludzi. Widać z tego, że pan popiera te postulaty? Czy ci ludzie, którzy tutaj są, mają rzeczywiście rację? Czy też inaczej pan widzi tę sprawę?
Uważam, że rację. Ja jestem tam, gdzie są akurat rolnicy, bo sam jestem akurat rolnikiem, który gospodaruje na ziemi od 7 pokoleń w tym samym miejscu. I jako szef izby moim obowiązkiem jest być z rolnikami tutaj. Z postulatami w większości się godzę. Czasami mogę mieć różne zdanie co do formy realizacji tych postulatów. Uważam, żeby zapobiec wyprzedaży ziemi po 2016 roku, to zanim się to zgłosi, czy jest szansa ugrania tego w Unii Europejskiej, to widzę tego małe szanse, bo traktaty są podpisane. Można to zrobić tak, jak to zrobili Francuzi, Duńczycy, Holendrzy, Niemcy. Zabezpieczyli swoją ziemię wewnętrznymi ustawami w kraju. Że nie ma szansy to kupienia ziemi tam w Niemczech, Francuz albo akurat to Holender, bo są przepisy to wewnętrzne, gdzie związki zawodowe czy izba opiniują to w ten sposób, że nie ma szansy do takich sytuacji jak u nas. Tylko trzeba to umocować prawnie. Dzisiaj największy problem, podejrzewam, polskiej wsi dzisiaj, to jest pomór afrykański. I sądzę, że wielu tych ludzi dzisiaj walczy o to, żeby przetrwać. Bo musi, że tak powiem, powstać mocna koordynacja, żeby jak najszybciej dać to rolnikom, którzy zaciągnęli kredyty często. Cała produkcja jest na kredyt często, zakup paszy i różnych innych rzeczy. Jeżeli oni nie sprzedadzą tych dzisiaj świń, albo sprzedadzą po tak niskich cenach, jest to grozi bankructwem ich. Jeżeli nie ma kto od nich dzisiaj tej trzody chlewnej wziąć, to jest tragizm wielu akurat to gospodarstw w Polsce. I szczyciliśmy się, że mamy nadwyżki eksportowe i różne rzeczy. Może dojść do sytuacji takiej, że możemy stać, że tak powiem, sytuacja diametralnie w 2014 roku się może zmienić. Jest to sytuacja ogólna, polityczna, która się właśnie stała i o tym też trzeba mówić śmiało i odważnie. Ukraina i inne rzeczy, które się z tym wszystkim dzieją.
Dziękuję, mówił pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, organ konstytucyjny. Proszę państwa, organ konstytucyjny mówi, że to, co ma miejsce, jednak ci ludzie mają rację. Wracam do rozmowy z przedstawicielem Solidarności Rolników Indywidualnych, panie Zbigniewem Obrockim. Pan jest zastępcą przewodniczącego, ale pan wywodzi się ze Szczecina. Tam w Szczecinie również dzisiaj rolnicy protestują. Pan tutaj doszedł, ponieważ był pan z petycją u ministra. Wyszedł pan właśnie z gmachu ministerstwa. Jak wyglądało odebranie tej petycji? No i czy minister może wcześniej jakoś do was wyszedł, czy też potraktował was per noga?
Nie no, minister przyjął oczywiście od nas petycję. Powiedział, że z większością tych postulatów się zgadza. Jednak, że dyskutować na temat tych postulatów nie będzie, bo to nie jest ani miejsce, ani jest do tego przygotowany.
Przepraszam, tyle czasu i nie jest przygotowany, bo to jest dziwna sprawa. Czyżby nie wiedział, może jakieś nowe postulaty się pojawiły?
No właśnie dziwne, bo ja powiedziałem, że chcielibyśmy rozmawiać z kimś kompetentnym, ponieważ do tej pory, jak pani minister Szalczyk, jak była w Szczecinie i w Koszalinie, na nasze tutaj prośby, żebyśmy podyskutowali o tych wszystkich problemach, które tutaj rolnicy mają, odpowiedź była taka, że to ona w tej konwencji nie będzie rozmawiać, że ma po prostu w innym celu przyjechała. Nie jest przygotowana do takiej rozmowy i w tej sprawie nie będzie rozmawiać. Dzisiaj słyszymy od pana ministra Nalewajka, że też nie jest przygotowany. Dlatego ja powiedziałem, że cieszy mnie to, że dwa dni temu pan premier w telewizji wystąpił i powiedział, że jest rzeczywiście problem w rolnictwie i trzeba się tą sprawą zająć. I liczę na to, że pan premier, jako najbardziej tutaj wiarygodny i najbardziej kompetentny człowiek, siądzie w końcu do rozmów i zacznie z rolnikami o tych wszystkich problemach, które od 2-3 lat narastają coraz bardziej i zacznie o tych problemach rozmawiać i zacznie te problemy rozwiązywać. Bo my byśmy jako rolnicy chcieli znać politykę rolną odnośnie rolnictwa, odnośnie regionów, tak jak tu przed chwilą kolega powiedział. Chcielibyśmy wiedzieć, jak mamy się do tej naszej pracy na roli przymierzać. czy jest jakaś szansa, żeby ta opłaca, żeby w rolnictwie ta opłacalność była, czy rzeczywiście tej opłacalności w najbliższym czasie nie będzie i będziemy musieli szukać pracy za granicą. Tak jak tutaj w zachodniopomorskim dzisiaj strajkują rolnicy praktycznie w całym województwie, bo ponieważ protesty są w poszczególnych powiatach, na drogach.
To panie przewodniczący właśnie, powiedzmy, gdzie one są, jak wyglądają te protesty tam w Szczecinie, bo tu w Warszawie widać jest dość duża pikieta, ale to przecież ogranicza się nie tylko do Warszawy, ale również z całej Polski, a szczególnie właśnie województwa zachodniopomorskiego.
Proszę państwa, województwo zachodniopomorskie to jest tym województwem, które od ponad roku prowadzi ten protest, że jesteśmy rzeczywiście zmęczeni, bo pamiętacie państwo, w zeszłym roku 77 dni w mrozie na wałach staliśmy, teraz już drugi miesiąc prawie stoimy i jak do tej pory praktycznie nie ma żadnej woli ze strony rządu, żeby te rozmowy zaczęły się toczyć. Kilka razy apelowaliśmy, wysyłaliśmy pisma za pośrednictwem Solidarności Pracowniczej. Poszczególne województwa wysyłały te petycje, żeby rząd siadł i zaczął z rolnikami rozmawiać. Okazuje się, że nie ma takiej woli, proszę państwa. Nie ma woli rozmowy w ogóle z rolnikami. Dlatego tutaj jesteśmy. Dlatego zachodniopomorskie zostało zablokowane praktycznie. Dzisiaj w zachodniopomorskim, jeżeli przepraszamy wszystkich kierowców, ale praktycznie nie ma możliwości poruszania się po województwie, bo są zablokowane wszystkie drogi, część miast, Koszalin jest całkowicie odcięty od świata. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę rządu, że problem jest. To nie jest tak, że jakaś tam garstka rolników wyjechała na drogi i próbuje tam manifestować jakieś polityczne swoje racje. Jeżeli wyjechało prawie całe województwo, wszyscy więksi rolnicy, szczególnie ci młodzi, proszę państwa, najwięcej jest młodych rolników, którzy mają największe problemy z gospodarowaniem. Nabrali kredytów, nakupowali ziemi, nakupowali ciągników i dzisiaj ta opłacalność jest praktycznie zerowa i oni się boją, że za jakiś czas zawitają do tych gospodarstw komornicy. A to, co dzisiaj się dzieje na rynku wieprzowiny, to już jest klęska, proszę państwa. Także ja bym apelował do rządu, żeby jak najszybciej te rozmowy zaczęły się, bo my w województwie zachodniopomorskim, proszę państwa, z dróg nie zejdziemy, dopóki nie zaczną się rozmowy.
Dziękuję. Mówił pan Zbigniew Obrocki z Solidarności Rolników Indywidualnych. Widzę tutaj również pana Lecha Stefana Kuropatwińskiego z Samoobrony, byłego posła również z Samoobrony. Panie przewodniczący, jako Samoobrona, jak patrzycie na ten temat wyprzedaży polskiej ziemi, na temat lasów? No to takie te dwa główne postulaty, które były pierwotnie tutaj zgłaszane.
Panie redaktorze, ja uważam, że dzisiaj jestem zadowolony z tego, że wszystkie związki stanęły razem, ramię w ramię, że wszystkie związki mówią jednym głosem, że mówią tak do premiera, jak do ministra rolnictwa, że chcemy rozwiązań do polskiego rolnika. Chcemy rozwiązań, aby polska ziemia trafiała do polskiego rolnika, aby polski rolnik mógł gospodarować na własnych gruntach. Te grunty, które dzierżawi do dzisiaj, żeby były przedłużana dzierżawa. Nie możemy pozwolić na to, żeby tak jak sobie zaplanował pan najgorszy szkodnik rządowy, pan minister Rostowski, który podjął decyzję, aby sprzedać 400 tysięcy hektarów polskiej ziemi, dobrej ziemi polskiej, nie patrząc komu sprzedać. Dobrze, że związki zawodowe w odpowiednim czasie zareagowały i wprowadziliśmy różne nowelizacje, aby zabezpieczyć tą polską ziemię dla polskich rolników. Dzisiaj rozpoczął się protest. Protest, który jeżeli nie zostanie potraktowany poważnie, może się przelać na skalę krajową. My nie chcemy protestować. My nie chcemy brać odpowiedzialności na siebie, ale my chcemy, aby premier rządu, minister rolnictwa, minister finansów rozwiązywał nasze problemy, bo nasze problemy to nasza zdrowa polska żywność. Jeżeli mówimy o lasach, tak, to jest nasza suwerenna część gospodarki i chcemy, żeby była w rękach państwowych, bo tylko w takiej sytuacji nie będzie tak, że znowuż te grunty zostaną wykupione, nie wiadomo przez jakie przedsiębiorstwa i potem już nie będzie odwrotu, aby z powrotem wróciły do polskiej macierzy. Do nas dzisiaj, panie redaktorze, bardzo ważnym jest to, co dzisiaj przyszliśmy tu protestować odnośnie zapowietrzonej strefy afrykańskiego pomoru. Ja dzisiaj złożyłem pismo do pana premiera na ręce pana ministra rolnictwa, aby się spotkał bardzo szybkim czasie, to może być nawet i dzisiaj, my staniemy do rozmowy, aby zostały wykupione z tej strefy zapowietrzonej wszystkie tuczniki. Wszystkie tuczniki, abyśmy po prostu zlikwidowali tam na tym terenie dziki chore.
Czyli panie przewodniczący, konkretne z waszej strony propozycje. Pozwoli pan, że przejdziemy do rozmowy z kolejnymi uczestnikami, aby każdemu dać się wypowiedzieć. Mówił pan Lech Stefan Kuropatwiński z Samoobrony. Są również kółka rolnicze. Jak widać, proszę państwa, różny anturaż polityczny, a jednak w tej sprawie ludzie się łączą. Czyżby oni wszyscy się mylili? Czyżby rząd tylko miał rację w tej sprawie? Myślę, że warto dogłębnie przyjrzeć się tą sprawie. Zostańcie państwo z nami.
Pan Adam Molak, Solidarność Rolników Indywidualnych, powiat płocki. Panie Adamie, dzisiaj polski rolnik musi bronić polskiej ziemi, która jest sprzedawana za bezcen obcokrajowcom. Wiele też różnych innych problemów. Sytuacja ekonomiczna zmusza was do tego, aby protestować. Nie jesteście już tym wszystkim zmęczeni?
Szczęść Boże państwu. Tak, panie redaktor. Jesteśmy zmęczeni, a ja tym bardziej. Dla mnie i dla nas tutaj związkowców ten proces dzisiejszy to już jest tam któryś z rzędu. My tylko tak sobie przyjeżdżamy, postoimy pod ministerstwem, ktoś wyjdzie albo z ministerstwa, albo nie wyjdzie, może słuchać, albo nie może słuchać. Przed chwilą słyszeliśmy, jak koledzy już mówili, że nie ma ludzi kompetentnych z ministerstwa, żeby z nami rozmawiać o tych naszych problemach. No nie ma, bo pewnie muszą się najpierw skontaktować z panią Merkel, czy tam z komisarzem unijnym, albo jeszcze z kimś, nie wiadomo o kim, bo sami decyzji podjąć nie mogą. To jest tak, jakby po prostu przyszedł do mnie, do gospodarstwa, do nas ktoś i po jakąś, no, z jakimś problemem, z jakimś tematem i ja bym powiedział, no słuchaj, ja nie mogę ci dać odpowiedzi. Nie, ja albo mówię nie, albo daje jakąś odpowiedź, ale jakąkolwiek, negatywną, pozytywną, ale daje. Tutaj takiej odpowiedzi nie dostajemy. Pani redaktor, tych problemów jest tyle, się nawarstwiło, ale swego czasu w ubiegłych latach jeszcze pamiętam, zresztą przypomnę, może ja sobie teraz w tej chwili mi się przypomniało czasy, kiedy to w początkach, kilkanaście lat temu, kiedy pan był jeszcze województwa, Płock był województwem i myśmy mieli wojewodę, też był problem w zakładach mięsnych ze skupem, bo tam cenę obniżali i tak dalej, albo nie skupowali, bo to był lipiec, sierpień, bo bodajże rzekomo ludzie byli z miasta na urlopach. I wtedy pan wojewoda Waszczak wówczas robił spotkania z przedstawicielami związków rolniczych. Ja też to było tak, jak to mniej więcej podobnie jak dzisiaj. Narzekamy na to, na owo i tak dalej. Jakoś mnie taka myśl przyszła i mówię, panowie, to, że chwilowo ceny nam obniżają albo nie kupują, to my to przeżyjemy. Ale my myślmy trochę do przodu, na wyrost. Myślmy o tym, że w przyszłości czeka nas prywatyzacja, żebyśmy stali się w przyszłości udziałowcami zakładów przetwórczych i tak dalej, i tak dalej. No, wówczas obecny tam na tym spotkaniu pan premier, późniejszy premier Pawlak, skontrował mnie i powiedział tak, nie, nie, chłopu do przetwórstwa, chłopu do jakichś tam, nie, nie, chłop niech tylko zajmuje się tym, co się zajmuje. Po kilkunastu latach słyszałem jego już taką sepleniącą wypowiedź. A może chłop być ten rolnik, bo tak się uczyło na nazwy chłop, ten rolnik może by się za coś wziął. A no za co się weźmie? Nie ma żadnych ustaw. Przecież żeby się za coś wziął, żeby mógł sprzedać swój produkt wyprodukowany. No my jesteśmy w stanie produkować prawie że żywność ekologiczną. My jesteśmy w stanie sprzedawać ją bezpośrednio. Ja mówię właśnie o tych małych gospodarstwach, niedużych, niedaleko miast po prostu powiatowych czy innych. Nie. Na zachodzie tak, owszem, tam mogą to robić. Są małe przetwórnie, niewielkie przetwórnie, przecież urządzenia nawet stamtąd są przywożone, u nas tam co niektórzy kupują, u nas nie wolno. U nas lobby biznesowe działa na naszą niekorzyść. Na jednym z protestów chyba bodajże rok, półtora roku temu też się tutaj w Warszawie dowiedziałem właśnie w tym temacie, że główny lekarz weterynarii zabronił ubijać świniaka rolnikowi nawet na własne potrzeby. No panie redaktor, za komuny, podczas wojny, jak rolnicy opowiadali, takich rzeczy nie było, nie, takich rzeczy nie było. Co nam zaczęli wprowadzać? Lobby biznesowe, lobby i tak dalej. Ja uważam, że tak patrząc ostatnio na sytuację, która się działa u sąsiadów, prawda, na Ukrainie. No więc obawiam się, czy nam coś takiego nie grozi. Czy my nie będziemy musieli rzeczywiście wyjść na ulicę, jak tu koledzy przed chwilą mówili, ale zmasować się. Pójść, byłbym za tym. To jest taka moja opcja, koledzy mnie słuchają. Jedźmy z każdych miast na Warszawę. Ustalmy termin, idźmy na Warszawę i wtedy może zaczną z nami rozmawiać, bo inaczej to my tutaj w tej chwili jesteśmy, my tu protestujemy, a tam i tak dalej nas sprzedają. Pół godziny temu może redaktorzy z jakiejś tam telewizji doszli, zobaczyli ten plakat tutaj, Polska Ziemia, i on im się pyta, panie, co pan opowiada, co wy tu piszecie, jak to jest możliwe, że ta ziemia jest wyprzedawana. No to mówię, proszę pana, idź pan do kolegi z Pomorza, on panu bardzo szczegółowo to wyjaśni. I poszedł, i chyba rozmawiali dość długo. No widzę, że nawet państwo redaktorzy z różnych telewizji czy gazet nie wiedzą, naprawdę nie wiedzą, jeżeli oni tu siedzą w Warszawie, a nie mają tam przedstawicieli swoich na Pomorzu, nie wiedzą, to niech tam pojadą. Niech oni bezpośrednio pójdą do rolnika na miejsce, zobaczą, a jeszcze niech pójdą, zobaczą tam do takiego rolnika, gdzie w okolice właśnie Koszalina, całego Pomorza, gdzie nie wiem, kto w ogóle zajmuje się skupem płodów rolnych, że jest Arab, że jest tam inny obcokrajowiec, jaką cenę rolnik mi opowiadał, że jak Arab kupuje zboże, to on nie może na wagę spojrzeć, ile to zboże waży, no bo on sobie tak sobie na ładne oczy. To są problemy i my te problemy będziemy rozwiązywać i mi się wydaje, że przekonany jestem, że rozwiążemy.
Dziękuję bardzo. Pan Adam Molak, Solidarność Rolników Indywidualnych, Powiat Płocki. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o lasach i o ziemi. Problem z wyprzedażą polskiej ziemi to dwa aspekty. Jeden taki, aby umożliwić zwykłym, tak zwanym małym rolnikom na powiększenie swoich gospodarstw, aby dokupili do swojego gospodarstwa państwową ziemię. Ale jest pewien problem. Nie każdego rolnika na to stać. Stąd jest również pomysł i żądanie, aby rolnik mógł taką ziemię wydzierżawić. Pan Robert Nowacki ze Stowarzyszenia Dzierżawców. Proszę powiedzieć, jak ten problem byście chcieli również rozwiązać i czy rzeczywiście jest tak, jak powiedziałem, że nie wszyscy byliby w stanie by kupić taką ziemię.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to już jest slogan dosyć wyświechtany, to żeby mały rolnik kupił ziemię. Małego rolnika nie stać na wykupienie ziemi. Rolnik 20-hektarowy jest w stanie kupić hektar ziemi, może dwa, tak żeby mu to się opłacało. Więcej nie. Problem z wykupem ziemi, niestety to był problem dziury budżetowej i tutaj powstał w 2011 roku, kiedy tam PSL z Platformy i przy pomocy PiS-u niestety też przegłosowali ustawę w ostatnim posiedzeniu Sejmu 2011. I od tego się zaczęła dzika wyprzedaż ziemi. Rostowskiemu były potrzebne pieniądze do budżetu, a jedyną jeszcze rzeczą, która była do sprzedania, to była polska ziemia. I przez dwa lata, 2011-2012, to była jedna wielka dzicz. Rolnicy tej ziemi nie kupowali. W większości wykupował to kapitał albo spekulacyjny polski, albo zagraniczny. I ja wiem, co się działo na Mazurach. Dlatego sprzedawano dzierżawców razem z dzierżawami, gdzie były umowy podpisane z agencją i I ta ziemia, i to był problem. Teraz już troszeczkę to szaleństwo znikło, dlatego apelujemy do ministra i w ogóle jako związek dzierżawców, żeby przygotować dobrą ustawę o dzierżawie. Rolnik nie jest spekulantem, rolnik tą ziemię uprawia. My jako dzierżawcy uprawiamy tą ziemię po upadłych PGR-ach od ponad 20 lat, mój tata uprawiał i my chcemy tą ziemię dalej uprawiać.
Tylko panie Robercie, jest pewien problem, bo o dzierżawcach krąży takie powiedzenie, że to są potężni jednak rolnicy, dzierżawią po tysiące hektarów, no i na to też nie będzie zgody.
To jest, wie pan, tych dużych dzierżawców tak naprawdę. Ci duży dzierżawcy już dawno sobie poradzili, oni nie są już dzierżawcami, bo oni wykupywali tą ziemię, bo ich było stać. Problemem jest to, że jest dużo dzierżawców takich rolników średniej wielkości, czyli 50 do 100 hektarów. I takich rolników my przede wszystkim inwestowaliśmy wcześniej. Nikt nas nie ostrzegał przed tym, że my będziemy zmuszeni do wykupywania ziemi.
Czyli najpierw byliście dzierżawcami, inwestowaliście, a potem nagle kupisz, jak nie, to do widzenia, tak?
Nie, to do widzenia, dokładnie tak. I wie pan, to postawiono nas de facto pod ścianą. Dzierżawy są w dalszym ciągu tańsze niż kupno ziemi. Więc tu jest problem. My rolnicy wiemy, na co nas stać. Gdyby było nas stać na wykupywanie ziemi, to byśmy tą ziemię kupili.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan Robert Nowacki. Przejdę do rozmowy z panem Marcinem Kamińskim, sołtysem wsi Ciechanowczyk, województwo podlaskie, tak? Panie sołtysie, jak wygląda sytuacja rolników i rolnictwa właśnie tam, gdzie pan jest sołtysem, również w kontekście tego, o czym tutaj chcą mówić ludzie, a więc afrykański pomór świń?
W naszym terenie mamy różne problemy związane z rolnictwem. W ostatnim czasie właśnie najgłośniejszy temat i najbardziej dotyczący powiatów graniczących z Białorusią jest właśnie temat pomoru świń. Jest to o tyle trudna sprawa, że w tej chwili z jednej strony rolnicy nie mogą sprzedawać swoich wyprodukowanych, tak, tuczników, z drugiej zakłady, które są na tym terenie, nie są zmuszone do zaprzestania produkcji, zaprzestania uboju i tym samym setki pracowników tych zakładów tracą pracę z dnia na dzień. To jest coś, co dzieje się właśnie w tej chwili. Chociażby w Bielsku Podlaskim jest taki problem, gdzie setki pracowników zakładów mięsnych, z tego co mi wiadomo, dostało póki co przymusowe urlopy. Co będzie dalej, nie wiadomo. Problem bardzo realny polega na przykład na tym, że rolnicy z powiatów przygranicznych produkują te świnie, chcieliby je gdzieś sprzedawać, nie mają takiej możliwości, nie ma możliwości ubijania świń na terenie tych powiatów, a nie można ich również wywozić nigdzie.
Panie sołtysie, przepraszam, zadam takie pytanie, bo stajemy przed jakimś problemem. No ale czy to tak trudno było w Polsce domyśleć się, że prędzej czy później będzie jakaś epidemia, więc potrzebne będą mechanizmy zawczasu, a nie żeby teraz przychodzić pod urzędy. Jak pan by skomentował tą sytuację?
Swego czasu, kilkadziesiąt lat temu, już był taki człowiek, Stefan Kisielewski, i mówił, że socjalizm to jest ustrój, który bohatersko walczy z problemami znanymi w innych systemach. I myślę, że właśnie z tym mamy do czynienia. To jest socjalizm połączony z biurokracją, który tworzy nam problemy. Polski rolnik z powodzeniem poradziłby sobie sam. Wystarczyłoby, żeby tak zwany polski rząd, polskie władze nie wtrącały się, nie przeszkadzały rolnikom. Rolnicy sobie poradzą.
Dziękuję. Mówił pan Marcin Kamiński, sołtys wsi Ciechanowczyk w województwie podlaskim. Jak widać, proszę państwa, sytuacja jest bardzo tragiczna. Taka świnia długo nie będzie czekać na to, aż ktoś ją ubije i sprzeda. Po prostu straci na wartości. Zostańcie państwo z nami.
Pan Edward Witkowski, Solidarność Rolników Indywidualnych z Mazowsza. Co region, można byłoby powiedzieć, to problem. Polscy rolnicy borykają się z wieloma problemami. Jak wygląda ta sprawa w waszym regionie?
Ja akurat mieszkam tu niedaleko Warszawy, w powiecie warszawskim zachodnim, opartym w zasadzie o Warszawę. Jest tu głównie produkcja warzyw, ale też mamy poważne problemy ze zbytem warzyw. Jeszcze towar najwyższej jakości znajdzie nabywcę, natomiast towar taki średniej jakości już jest problem, a potężne są nakłady na produkcję. To jest bardzo droga produkcja i w zasadzie to ryzyko jest tak duże, że no nie można nie można, że tak powiem, przewidzieć dochodu. To jest bardzo trudna sprawa. Warunki pogodowe to są nasionka bardzo, na przykład marchwi, bardzo drobniutkie, przykrywa się na pół centymetra, brak powiedzmy opadu w tym momencie przez tydzień czasu, no to jest strata dokładnie. A nakłady są takie same, tak duże, że no strata może być na następne pokolenia, bo koszty produkcji, gospodarstwa są w tej chwili zadłużone, kłopoty z nabyciem ziemi są ogromne. Produkcję by trzeba było dużo, dużo większą robić, żeby jakieś te jednostkowe, w razie jak już się urodzi, jakiś ten jednostkowy zarobek był taki w miarę. Natomiast no, nie ma możliwości, żeby przewidzieć i średnie, małe gospodarstwa po prostu no, wysiadają. Są potężne, bardzo mocno zadłużone, no i problemy są ze zbytem. No. Tu mamy akurat, ja mieszkam na terenie gminy, na której jest giełda Bronisze. No i w zasadzie większość towaru jest importowanego. Polskiego produktu wydaje mi się, że tak procentowo, w kwotach to jest 30-40%. Reszta to są cytrusy, to są różne produkty sprowadzane z całego świata, z innych kontynentów, poza Europy również. I na przykład, no nie wiem, ziemniaki wczesne u nas byłyby powiedzmy najwcześniejsze w maju, ale już mamy ziemniaki wczesne z Ameryki Południowej. I nasi konsumenci, nasze miasta już jedzą ziemniaki z Chile, z Ameryki Południowej akurat głównie. No. Także cały czas mamy podgórkę, a ten dochód, no, mamy zadłużenia, musimy się z tym borykać, a rządy, no tak, tu kolega podpowiada, rządy niespecjalnie się troszczą o nas.
Chyba jedno z takich największych zastrzeżeń to brak dialogu z wami.
To prawda. Tu koledzy, głównie kierownictwo naszego związku, od dawna się dopomina o dialog, o w ogóle jakieś rozmowy. Tych rozmów w zasadzie nie ma. Byliśmy na Radzie Krajowej w Szczecinie u kolegów z Zachodniopomorskiego, więc oni stwierdzili jednoznacznie, jeżeli nawet przyjadą jacyś przedstawiciele rządu, to nie mają pełnomocnic do rozmowy z rolnikami. Oni są obecni, oni przytakują, macie rację oczywiście, ale żadnych decyzji, żeby było z kim rozmawiać i jakieś decyzje mogły być podjęte, wiążące, zapisane, to nie ma. Po prostu ci ludzie, którzy są wysyłani, żeby mieli obecność, zaklepaną obecność, no sobie pogadają, przytakną, macie rację, ale nic się nie dzieje. No rolnik w tej chwili jest... To widać było po dzisiejszej naszej manifestacji. Myśmy, szczerze powiedziawszy, liczyli na 150 osób. I to byłoby sporo. Było nas, wydaje mi się, grubo ponad 1000, a może i 2000. Bo z tego, co ja wiem, to było 15 autokarów z Podlaskiego, było 5 autokarów, 6 autokarów z powiatu Biała Podlaska i Parczew. Były busy i autobus Siedlec, także wydaje mi się, że było bardzo dużo. To świadczy po prostu o tym, jak ważną dzieliną gospodarki jest rolnictwo i jak to rolnictwo jest zarządzane przez kierownictwo naszego nasz rząd, a w zasadzie tu kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa.
No i zaznaczmy, że rolnicy protestują nie tylko w Warszawie, ale w różnych innych częściach naszego kraju, w całej Polsce i to nie tylko dzisiaj, bo już od bardzo dawna.
Tak, to prawda. No, w tym dzisiaj akurat to, żeśmy sobie uzgodnili na tej Radzie Krajowej i aż nie spodziewaliśmy się tego spontanicznego najazdu rolników i na ten nasz odzew naprawdę dużo, dużo ludzi odpowiedziało. Także z tego miejsca chciałem podziękować jako organizator tego protestu, że było tak dużo, tak wspaniale.
Dziękuję bardzo pan Edward Witkowski, Solidarność Rolników Indywidualnych, Region Mazowiecki, po stronie prawdy.
Proszę państwa, mówi się o tym, że czas wojen militarnych powoli odchodzi w przeszłość. Są wojny ekonomiczne, wojny gospodarcze. W tym przypadku również mamy w Polsce swego rodzaju jakąś wojnę, bitwę taką pełzającą. Myślę, że jest to swego rodzaju wojna podjazdowa. Kto tu kogo przytrzyma? Tyle protestów, tyle różnych manifestacji, a ci ludzie, którzy tutaj mówią, mówią, panie Adamie, jak długo jeszcze będziemy tutaj przychodzić, czy to w ogóle ma sens? Pani Jolanta Szczypiór również jest rolnikiem, ale tak pani wybrała ten zawód, tak?
Tak, ja jako młoda dziewczyna, 20-letnia, zdecydowałam się mieszkać na wsi 35 lat i po prostu jak pojechałam na tą wieś, ta wieś kwitła. Chodziły krowy, były kury, kaczki, było przepięknie. Co? Z roku na rok ta wieś biednieje. Teraz jak idę, jest pustka. Po prostu wołajmy SOS, pomóżcie nam, telewizja Trwam, jeśli możecie, rozszerzajcie to, bo po prostu wieś umiera. Umiera normalnie mi na oczach, łzy się cisną do oczu. Zostali tylko starzy ludzie, oni was słuchają, ale młodych już nie ma. W Belgii, w Irlandii ci młodzi są. Oni pojechali za chlebem, bo mają żony, dzieci, muszą te dzieci wykarmić. Te emerytury ich rodziców nie starczają, żeby po prostu im pomóc. Ziemie są uprawiane, no tak powiem, po prostu, bo to jest miłość do tej ziemi, ale ta ziemia nie ma tego, co powinna mieć, nie ma nawozów, nie jest uprawiana tak jak należycie. Bo po prostu rolnika nie stać, on nie ma pieniędzy, żeby w tą ziemię zainwestować. Sprzęt się psuje. Po prostu wiadomo, że taki ciągnik nie jeździ na wodę. Więc to, co ja widzę, to po prostu to jest tragedia. Mój czas już się kończy i ja już też dużo nie zrobię. Młodych nie ma. Wieś jest po prostu, umiera. I naprawdę to jest ostatni czas, żeby po prostu zaprotestować, co nasz rząd przez tyle lat zrobił z naszą ziemią. Gdzie ona się podziała? Gdzie się podziały nasze zwierzęta? Że kur nie można teraz hodować. To jest nie do pojęcia, że to jest zabronione. Że trzeba kupować w sklepie, nie wolno na wsi nie można mieć kury na podwórku. Niedługo to psa nie będzie można mieć, ja nie wiem, po co ta wieś w ogóle jest potrzebna i dla kogo. To jest tragedia, naprawdę. To jest to, co teraz jest, to ja nie chcę tego brzydko nazwać, ale ja po prostu jestem w szoku. W szoku, co się dzieje na wsi.
Dziękuję. Taki głos pani Jolanty Szczypiór. Proszę państwa, przejdę do rozmowy tutaj jeszcze z panem Tomaszem Świtką, szefem Solidarności Rolników w Radomiu. Panie przewodniczący, jest pan tutaj z grupą młodych również osób, młodych ludzi, pokażmy ich również. Przyszłość tych ludzi dzisiaj się, można powiedzieć, rozstrzyga na tego typu barykadach.
No myślę, że tak, że młodzież jest i młodzież liczy. Młodzież liczy na nas, na to, że przedstawimy im jakąś perspektywę. Chcielibyśmy, ale widzimy, że sami niewiele możemy. Liczymy na ten gmach, który jest za naszymi plecami. Liczymy, ja już jestem stary protestant. Protestowałem, kiedy wchodziliśmy do Unii. Protestowałem rok temu u pani marszałek Ewy Kopacz, bo to przecież nasza posłanka. Gotowy program, taki jak w Radomiu, nie byłoby dzisiaj tego protestu, gdyby ta było zrealizowane, ale przez rok nie miała czasu z nami się spotkać i nie spotkała, a na nas w telewizji publicznej, no, że tak powiem, waliła jak w bęben. Jaki to my jesteśmy nienormalni, niedobrzy i nie potrafimy w ogóle uszanować tego, co oni nam dają. A także liczymy na tą przyszłość, żeby ta młodzież, która tutaj dzisiaj z nami jest, została. Nie była, tak jak koleżanka mówiła przed chwilą, nie wyjeżdżała za tym chlebem, ale ja boję się, że ta przyszłość dla nich jest czarna, bo rząd nie myśli o tej przyszłości. przyszłości. Byłem w Szczecinie, zagłosowałem naszym rolnikom, chociaż trochę naszych jabłek, gruszek, ucieszyli się.
Przepraszam, to pan z Radomia pojechał aż do Szczecina, tak? Żeby zawieźć tam płody rolne, żeby mieli co jeść, tak?
No, żeby chociaż mogli posmakować, mam nadzieję, bo to jednak te dobre produkty nasze, tak eksportowane w tej chwili na rynki, nie tylko przecież rosyjskie. Byłem u nich i widziałem ich determinację. To są ludzie 20-30-letni, którzy praktycznie zostali sprzedani tak jakby już jak kiedyś Murzyn, Kunta Kinte w Ameryce. Jeśli nie dostaną tej ziemi, nie będą mogli powiększyć gospodarstwa, nie będą się czuć gospodarzami, to praktycznie mówią, zostaje im sznurek. I dzisiaj przyjechaliśmy w zasadzie wesprzeć ich, przede wszystkim wesprzeć ich, bo ja osobiście to też mam bardzo wielki żal do tego rządu, że podniósł naszym paniom, kobietom, naszym matkom, żonom, córkom lata pracy. Przez 52 na 67, 12 lat. Jak nie wstyd panu, panie ministrze Kamysz, panie ministrze Kalemba, by tyle nasze kobiety musiały pracować. Pracują bardzo ciężko, pracują w polu, w sadzie, w ogrodzie, wychowują dzieci, są w domu niezastąpione i mają pracować do 67 roku życia. Ja bym się mógł jeszcze zgodzić, ale tego nie wybaczę tym rządzącym. Opamiętajcie się, bo naprawdę nie zapracuje nikt, bo ta przyszłość przed nami wyjedzie, pojedzie i będzie koniec.
Mówił pan Tomasz Świtka z Solidarności Rolniczej w Radomiu. Proszę państwa, tutaj te dzieci, które stoją obok nas za tym sztandarem, traktują go jak barykadę. Na tej barykadzie próbują wraz ze swoimi rodzicami wywalczyć swoją wolność. Tak, wolność ekonomiczną. Tyle wolności, ile własności. Jeśli ziemi mieć nie będziemy, to kim będziemy, jak nie nomadami? Tutaj sprzed ministerstwa nasz program dobiega już końca. Dobiegła końca już manifestacja. Zostało cicho i głucho. Czy tak zostanie również w naszych sercach? Czy to, co dzisiaj miało miejsce tu przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa, jak również w całej Polsce, dotrze do osób kompetentnych w naszym państwie? Osób, które sami wybraliśmy i powierzyliśmy im władzę w naszym imieniu. Z Warszawy, sprzed gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na ulicy Wspólnej, żegnają się z państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.